Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Dzień dobry, Katarzyna Zacharska przy mikrofonie. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Co jakiś czas słyszymy o tym, że książki papierowe mają zniknąć, wyparte rozwojem techniki, internetu, a mają je zastąpić elektroniczne czytniki bądź audiobooki. Tymczasem lata płyną, a książki mają się świetnie, co nie znaczy, że ich świat się nie zmienia. Jaka czeka go przyszłość? O tym porozmawiam dziś z moim gościem, doktorem Stanisławem Skórką, dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Informacji tej samej uczelni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy wokół książki pisarki Irene Vallejo pod tytułem Nieskończoność zapisana w papirusie. To jest opowieść o książkach i ludziach, którzy chronili je przez prawie 30 wieków. Sięga czasów Aleksandra Wielkiego i opowiada m.in. o tym, jak powstawała Biblioteka Aleksandryjska, największy zbiór książek starożytnego świata. Niektóre z tych pozycji, które zostały uzyskane w tej bibliotece, były opłacone życiem wielu ludzi. Panie doktorze, jakiś czas temu stworzył Wortal, który opowiadał wirtualną historię książek i bibliotek. Zawierał on opis dziejów książki, materiałów piśmienniczych, pisma i bibliotek od starożytności do XV wieku. Jaka kryje się za tym historia? Jak to się stało, że postanowił pan poświęcić swój czas i stworzyć taką jakby wirtualną bibliotekę, jak rozumiem?
No tak, można to tak nazwać. Geneza właściwie sięga moich lat studiów. Studiowałem bibliotekoznawstwo i informację naukową na mojej uczelni, która wtedy nosiła miano Wyższej Szkoły Pedagogicznej. I podczas zajęć historii książki, która, no jako że lubię historię, interesuję się nią, no, pasjonowała mnie. Natomiast ubolewaliśmy wszyscy nad tym, że jako studenci, koleżanki i koledzy, nad tym, że nie możemy tych książek zobaczyć, że podręczniki akademickie są wykonane w takiej fatalnej postaci, czarno-białe ilustracje. Krótko mówiąc, pozostawał mnie dosyć po tych zajęciach. No i w momencie, kiedy właściwie już skończyłem studia, kiedy zainteresowałem się z kolei internetem, wyszukiwaniem informacji, tworzeniem stron internetowych, samodzielnie nauczyłem się języka projektowania stron internetowych HTML-a i pomyślałem, że w internecie polskim nie ma na ten temat wielu informacji, więc warto by się było tym zająć. Aczkolwiek moja wiedza nie była aż tak bardzo bogata, żeby móc głowy pisać tą historię, dlatego posługiwałem się podręcznikami. I tak naprawdę czytając te podręczniki, właściwie studiowałem na nowo tę historię książki, bo już nie tylko z podręczników akademickich, ale także z innych pozycji, które akurat trafiały mi w rękę albo które wyszukiwałem specjalnie pod temat, który akurat z tej wirtualnej historii książki chciałem poruszyć. No więc starożytność zaczęło się od Egiptu, potem Mezopotamia, potem Chiny. Potem stwierdziłem, że użytkownicy mogliby też dowiedzieć się coś o samych materiałach, więc stworzyłem podkategorię materiały pisarskie, a więc papirus właśnie, stylusy, narzędzia skrybów i tak dalej, i tak dalej. No i tak to się rozrastało, zaczęło chyba w 97, jeżeli pamiętam, i tak to się rozrastało, że chyba 10 lat później było już około 210 podstron. Udało mi się zachęcić do współpracy studentów, nawet jakiś czas ogłaszaliśmy konkurs, wspólnie redagujemy wirtualną historię książki biblioteki i studenci zarówno z mojej uczelni, jak i z innych przygotowali bardzo ciekawe teksty, właśnie historyczne, które te nagrodzone najlepszej jakości trafiły także do tego Wortalu i cieszyłem się, że jest to współredagowane. No, czas mija i muszę dzisiaj przyznać z ręką na sercu, że nie mam na tyle właśnie tego czasu, aby kontynuować moją pracę, bo ubolewam nad tym, ale z drugiej strony wiadomo, że człowiek ma przed sobą różne inne wyzwania i pewnie gdybym miał jakąś grupę współpracowników redakcji, to pociągnęlibyśmy temat wspólnie. Chociaż muszę przyznać, że jest teraz bardzo dużo tego typu rzeczy, informacji, digitalizowanych rękopisów, że tak w zasadzie wirtualna historia książki już nie będzie miała takiego, może boję się powiedzieć, znaczenia, ale może nie będzie tak atrakcyjna, jak była wtedy, kiedy ja ją zacząłem tworzyć, czyli pod koniec lat 90. na początku XXI wieku, bo wtedy tych zasobów było rzeczywiście mało. Dzisiaj w dobie digitalizacji Biblioteka Narodowa i właściwie wszystkie polskie większe biblioteki, a i światowe, prezentują najcenniejsze skarby online. Można przybliżyć zobaczyć strukturę pergaminu i papirusu, no prawie tak, jakby była namacalna, więc to już ewidentnie nadeszły inne czasy.
Nam laikom, osobom, które nie są związane na co dzień z historią książki, często wydaje się, że książka pojawiła się na masową skalę dopiero z wynalazkiem Gutenberga, a przecież książki istniały wcześniej.
Tak.
Prawda?
No, oczywiście, tak. Jeszcze to w postaci tabliczek glinianych. Zresztą w książce Ireny Vallejo jest o tym wzmianka, że zanim powstała Biblioteka Aleksandryjska, takim może nie tyle pierwowzorem, ale taką wielką biblioteką była właśnie książnica króla Assurbanipala, z tym, że to była biblioteka królewska, a więc ograniczona tylko dla władcy, a nie powszechnie dostępna jak Biblioteka Aleksandryjska.
A co w tym świecie starożytnych książek najbardziej pana zainteresowało, jako osobę, która weszła w ten temat głębiej?
Ja muszę przyznać, że z racji moich też zainteresowań badawczych, do których należy architektura informacji, szczególnie zainteresowało mnie wynalazek w Bibliotece Aleksandryjskiej. Wspomina o nim także autorka, Ireny Vallejo. Mam to na myśli Pinakes, czyli tablicę Kalimacha z Cyreny. Dzisiaj mówi się o tym, że jest to pierwsza bibliografia autorska, o ile pamiętam, pierwszy system klasyfikacji, pierwszy katalog biblioteczny, no przypisuje się dużo cech tej pracy Kalimacha, de facto jest to także coś na kształt pierwszej wyszukiwarki, ponieważ wyobraźmy sobie te 300 tysięcy, czy nawet więcej zbiorów rękopisów, które leżą sobie na półkach pod sam sufit. Nie wiem, czy Państwo może widzieliście też, jest świetna rekonstrukcja graficzna, komputerowo wykonana w Biblioteki Aleksandryjskiej, zresztą kinematografia też jest pełna różnych przykładów. Ale wracając do tematu, istotnym wynalazkiem, który Kalimach wdrożył, mówiąc językiem współczesnym, do Biblioteki Aleksandryjskiej, była także możliwość odnajdywania książek, zanim się ją rozwinie, bo wiadomo, że zwój trzeba było rozwinąć. Umieścił na brzegach, czy na końcu tych zwojów tabliczki, które nazwał Titulus. No i jak też pisze o tym Ireny Vallejo, były tam albo autor tytuł, albo pierwsze zdania pierwszego akapitu książki, po to, aby można było zorientować się, co tam się znajduje. Czyli w zasadzie, no tak jak możemy nazwać, to pierwsza wyszukiwarka, pierwszy katalog biblioteczny. Czytałem o tym też bardzo dobre opracowanie Iwansa, dotyczące w ogóle takich dokładnych, dogłębnych badań Biblioteki Aleksandryjskiej. I tam są rzeczywiście no bardzo ciekawe szczegóły dotyczące tego, co możemy dzisiaj o tym katalogu powiedzieć. Więc niewątpliwie to jest taka dla mnie no fascynująca sprawa. Żałuję, że nie zachowały się żadne ślady tego katalogu, ale w jakiś sposób muszę przyznać, że Biblioteka Aleksandryjska zawsze kojarzy mi się będzie właśnie z Kalimachem Cyreny i z jego tablicami.
A proszę powiedzieć, o czym piszą pisarze w tych starożytnych księgach, które są jakby zdokumentowane czy napisane właśnie na zwojach papirusów?
To są na pewno dramaty, czyli taka typowa sztuka, a więc poezje, dramaty, tragedie greckie, ale również traktaty medyczne i literatura z zakresu prawdopodobnie polityki. Nawet z tego, co tam pamiętam, były też książki kucharskie, takie pierwowzory dzisiejszych książek kucharskich. Natomiast no, ciekawa była oczywiście, wydaje mi się, że mówiąc językiem współczesnym, tam właśnie jest całe uniwersum literatury. Musiało być uniwersum literatury, jako że wiemy, iż wszyscy goście przypływający do Aleksandrii mieli obowiązek złożenia swoich rękopisów do biblioteki, wykonywano kopie i kopie zwracano właścicielowi, a nie oryginał, więc taka surowa polityka prowadzona przez faraona Ptolemeusza doprowadziła do tego, że biblioteka rozrastała się, nazwijmy to przymusowy egzemplarz obowiązkowy tam zaistniał wówczas. Więc na pewno musiała być to literatura w zasadzie na każdy temat, który wtedy dało się opisać, więc tak jak wspomniałem, do tego pewnie dołożylibyśmy coś na temat traktaty na temat architektury, na temat astrologii, bo też tam pojawiły się pierwsze koncepcje tego nawet ruchu planet, prawda, wokół Słońca i odwrotnie, jak pamiętamy z historii, że zanim pojawiła się koncepcja kopernikańska, no to najpierw było właśnie, o ile pamiętam, ptolemajska, mówiąca o tym, że Ziemia jest w centrum.
W książce Nieskończoność w papirusie, fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych, która jest, o której rozmawiamy, która jest w sumie takim dosyć sporym esejem na temat tego, jak właściwie ważnym wynalazkiem jest książka. Jest też takie ciekawe zdanie, że książka to jedyny wynalazek, który łączy nas ze starożytnością. To jest coś, co dokumentuje i łączy nas po prostu z tamtym światem. Dzięki temu możemy przeczytać dokładnie, jak żyli tamci ludzie, jakie mieli problemy i co nas z nimi łączy.
Tak, chociaż trzeba tutaj dodać, że książki, które przechowywano w starożytności, różnią się od tych, które używamy dziś, bo przecież już w starożytnym Rzymie pojawiła się nowa postać, czyli kodeks, spięte ze sobą początkowo tabliczki woskowe, a potem karty pergaminowe, więc zmieniła się też w związku z tym technika czytania i technika zapisywania, ale niewątpliwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę treść i taką funkcjonalną formę książki, jej przekaz, jej całą, jak to mówi się dzisiaj, przestrzeń wokół niej, to na pewno jest to dziedzictwo starożytności, tak, możemy tak powiedzieć.
Ona dalej jeszcze pisze, że książkom zawdzięczamy przetrwanie najlepszych idei stworzonych przez rodzaj ludzki. Bez nich pewnie byśmy zapomnieli o tych paru śmiałych Grekach, co to postanowili oddać władzę w ręce ludu i ów ryzykowny eksperyment nazwali demokracją. I o medykach hipokratesowych, którzy pierwsi w historii sformułowali kodeks deontologiczny, uwzględniając udzielanie pomocy także biedakom. Jakby uświadamia nam, czego właściwie możemy szukać i że gdyby książki zniknęły, to właściwie odcięto by nam korzenie, nie mielibyśmy do czego wracać, a wiele idei mogłoby po prostu zostać zapomnianych.
Tak, zgadzam się z tym. W książkach zapisana jest nasza historia i w zasadzie bez tego nie utracilibyśmy tożsamość. W zasadzie musielibyśmy zaczynać za każdym razem chyba pokoleniem od nowa, gdybyśmy czyścili ten cały zbiór i od nowa zaczynali, bo jak skąd wzięlibyśmy te tradycje, na czym byśmy się uczyli, prawda? Historia wydarzeń, dzieje ludzi opisanych, losy ludzkie opisane, krajów, no oczywiście wynalazki naukowe, wszystko to, co wokół nas otacza, badanie świata, krok po kroku postępujące, postęp naukowy, który sprawiał, że dzisiaj nauka jest na takim poziomie, na jakim jest, że mamy internet, że mamy elektryczność w domu, że mamy sieć Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej.
A proszę powiedzieć, jak wygląda to współcześnie, z Pana perspektywy? Jest Pan dyrektorem dużej biblioteki, interesuje się Pan historią książki, ma Pan jakby taką szerszą perspektywę na ten temat. Co chwilę słyszymy, że wraz z rozwojem techniki książka zniknie, zmienia się jej forma, pojawia się bardzo dużo form takich słuchanych książek, ale ta papierowa nie znika. Co więcej, w czasie pandemii nawet nastąpił wzrost czytelnictwa. Jak pan ocenia ze swojej perspektywy to, w jaką stronę zacznie się rozwijać książka? Może zacznijmy od tego, czy książka zniknie?
No nie, niemożliwe. Książka nie może zniknąć. Może się zmieniać, mogą się pojawiać mody, mogą się pojawiać nowe nośniki, natomiast książka jako przekaz informacji, nazwijmy to medium, nie jest to możliwe. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, bo to by była chyba prawdziwa katastrofa i koniec świata chyba. Tak to, w takich to możemy chyba skali porównywać.
W jaką stronę będzie się zmieniał świat, może nie rynek, chyba świat książki bardziej?
Ja bym chyba podzielił to na takie dwie kategorie albo dwie drogi. Jedna to jest może związana charakterem rozrywkowym książki, takim rozrywkowo-popularyzatorskim, o tak to nazwijmy, gdzie dowiadujemy się czegoś o świecie, ale również gdzie, dzięki którym możemy po prostu, leżąc na plaży, na kocu, możemy przenieść się w inny świat, poznawać losy bohaterów, oczywiście czytać romanse, kryminały i tak dalej. To jest taki charakter rozrywkowy, który jest niewątpliwie chyba siłą napędową i sprawia, że te książki nadal są czytane, bo jednak większość, chyba, no, może boję się powiedzieć większość, ale na pewno znaczna część społeczeństwa traktuje książki właśnie jako formę rozrywki. Druga droga to jest droga naukowa, to znaczy książka jako zapis badań naukowych, właściwie już nie tyle książka, co artykuły, ponieważ wytworzenie książki, napisanie książki autorom zajmuje zdecydowanie dłużej niż napisanie artykułu naukowego. Niemniej jednak to nadal książka jest tym podstawowym kryterium, na podstawie którego przyznaje się tytuły naukowe. Natomiast co jest istotne, ta książka naukowa może pójść w nieco innym kierunku, mam to na myśli bardziej cyfrowym, ponieważ raz, że dosyć drogi jest koszt wytworzenia książki naukowej, ich ceny są wysokie, a natomiast nie jest ona aż tak popularna jak powiedzmy nowe wydanie, jakieś nowe dzieje, kolejna część przygód Adwokat, Mecenas Chyłki albo jakiegoś innego superbohatera, którego opisują autorzy, którego coraz nowe części dopisują, czy tam pamiętamy jaka była moda na Harry Pottera. Więc to na pewno idzie w innym kierunku. Książki naukowe, publikacje naukowe coraz częściej posługują się postacią cyfrową. Innego jeszcze względu, nie tylko tego ekonomicznego, ale także faktu, iż łatwiej się je wyszukuje. Niewątpliwie tutaj ten charakter, możliwość odnajdywania książki, odnajdywania tekstów do celów naukowych jest bardzo istotna. No i coraz częściej słyszy się, że publikacje naukowe głównie powinny być dostępne w postaci cyfrowej, w repozytoriach, w bibliotekach cyfrowych, w bazach danych i w innych tego typu miejscach, dzięki którym po prostu jest do nich łatwy dostęp. Oczywiście sprzyjała temu też pandemia. Nie wychodząc z domu, możemy mieć dostęp do obszernej biblioteki. Oczywiście niektóre są płatne, ale mimo wszystko dostęp taki jest możliwy. I tak chyba bym to ujął, tak na gorąco odpowiadając na Pani pytanie, kierunki dalszego rozwoju książki.
Ale pojawił się dodatkowy argument, jeszcze ekologiczny, że czytanie i kupowanie książek papierowych jest nieekologiczne, bo no, bardziej ekologiczne jest ściąganie książek na czytnik.
Zgadzam się tylko powiedzmy z tym początkiem, natomiast ściąganie na czytnik jest tak. Książka, nazwijmy to beletrystyczna, czyli powieść, dobrze się czyta na czytniku, natomiast publikacja naukowa na czytniku to już jest troszeczkę trudniejsza droga i inne wrażenia użytkownika, jeśli tak można powiedzieć, bo jak wiemy, czytając publikację naukową, zaznaczamy, dopisujemy jakieś swoje myśli, jakieś takie marginalia, uwagi. Czytnik, moim zdaniem, bo jestem posiadaczem czytnika, nie jest dobrym narzędziem, jeśli chodzi o, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wychowanego na książce drukowanej, zdecydowanie lepiej mi się czyta książki naukowe w takiej postaci, może bym powiedział w PDF-ie, albo tradycyjnej nawet, niż w postaci cyfrowej. Aczkolwiek.
A dlaczego?
Aczkolwiek, no właśnie z tego względu, że mogę sobie stworzyć, podkreślać, niby tam też jest to możliwe, bo czytniki posiadają całą masę narzędzi, nawet więcej niż książka tradycyjna, bo możemy nawet pewne hasła, jeżeli mamy dostęp do internetu, to z czytnika możemy nawet to hasło słownikowe, jego definicję szybko pozyskać, nie musimy już starać w innym słowniku. Natomiast dla takich celów badawczych, jeżeli chciałbym do jakiejś myśli wrócić albo ją podkreślić, lepiej mi się czyta, gdy sobie tą książkę jednak ten tekst wydrukuję. Natomiast beletrystykę powieści zdecydowanie tutaj czytnik jest lepszym narzędziem, bardziej funkcjonalnym. I rzeczywiście kupując wersje cyfrowe mogę ich mieć kilkaset na takim czytniku, czyli w zasadzie całą bibliotekę nosić przy sobie. Ale oczywiście to też zależy pewnie od indywidualnych preferencji. Jestem przekonany, że są osoby, którym nie przeszkadza czytnik i publikacje naukowe też mogliby przeglądać, czytać, notatki sobie robić i pewnie uznają to za zdecydowanie bardziej korzystne.
No tak, jest też mnóstwo osób, na przykład ja sama mam ciocię, która kupiła taki czytnik i nie kupuje książek papierowych, nie przyjmuje ich nawet w prezencie, bo nie ma miejsca i woli w ogóle czytać na czytniku, także takie osoby też są, ale rozwój książki też następuje w taką stronę, powiedziałabym, słuchowiskową.
Tak.
W ostatnich latach obserwujemy taki rozkwit chyba rynku podcastów, audiobooków. Czy myśli Pan, że to jest jakimś zagrożeniem dla książek papierowych?
Myślę, że to jest jakaś konkurencja, ale...
Czy te światy mogą współistnieć sobie?
Wydaje mi się, że tak. Osobiście jestem wielkim fanem audiobooków. Uważam w ogóle, że chyba to gdzieś nawet przeczytałem, że Polska jest takim swoistym Hollywood, jeśli chodzi o audiobooki, o słuchowiska. Bardzo, bardzo lubię właśnie polskie wykonanie słuchowisk. Są przykłady audiobooków wykonanych naprawdę absolutnie rewelacyjnie. Są to po prostu super produkcje z własną ścieżką dźwiękową, ze znanymi polskimi aktorami, choćby Ojciec Chrzestny z Januszem Gajosem w roli głównej, czy trylogia husycka Narenturm, absolutna rewelacja. Polecam każdemu, kto się interesuje historią i wiele, wiele jeszcze innych. ale nie ukrywam, że znaczy one jakby mogą powodować to, że ktoś zainteresuje się jeszcze bardziej tematem, natomiast słuchowisko ma jedną wadę, mianowicie są ludzie, którzy wolą wzrokowo zapamiętywać, mogą czuć się nie do końca komfortowo, jeżeli usłyszą coś, to może to szybko ulecieć. Hałas zewnętrzny też może powodować, że te treści przekazywane drogą słuchową nie będą takie miały takiej mocy, jak przeczytane na kartkach. Myślę, że to też będzie w zależności od preferencji. Natomiast niewątpliwie, jadąc samochodem, mogę słuchać książki, nie mogę jej czytać, bo muszę mieć wzrok skierowany na drogę, ale mogę jej słuchać. Więc na pewno te dwa światy mogą współistnieć, podobnie jak książka cyfrowa obok książki drukowanej.
Jest też cały taki ruch, trend, nie wiem, pomysł na to, by powstawały książki reportaże, czyli powstaje książka, a do niej jednocześnie powstaje niezależna, ale opowiadająca o tym samym ścieżka dźwiękowa. Też takie pozycje na rynku można znaleźć.
To jest też chyba kwestia tego, iż mamy coraz częściej znaczy do czynienia w ogóle z generacją Z, jak pewnie Państwo słyszeliście, generacja Z, czyli ludzie urodzeni po 1995 roku, wychowani już w takim przeświadczeniu ogólnego, powszechnego dostępu do internetu i co więcej wyposażeni w urządzenia mobilne, które mogą ściągać różnego rodzaju dane, treści z internetu, więc do reportażu dołączony film jest na pewno dodatkową atrakcją, myślę, i bardziej zapada w pamięć. Myślę, że to jest no, znak czasów też i niewątpliwie nawet superprodukcje, czyli tak o czym mówiłem, audiobooki, bardzo często mają dołączone reportaże w postaci właśnie takich nagrań ze studia, jak tworzone były w studiu przez aktorów.
W książce Ireny Vallejo, Nieskończoność w papirusie, fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych, ona opisuje też, jak to się zaczyna w przypadku każdego człowieka, miłość do książek, może pisać oczywiście o tym, co zna, czyli o swojej historii. Opisuje, kiedy jako mała dziewczynka siedzi w łóżku i mama czyta jej książki na dobranoc. Taka bardzo prosta czynność, ale to pokazuje, jak bardzo to w niej zasiało miłość do książek. Ona nie mogła po prostu bez tego czytania później żyć. To był jej mamy rytuał. Zawsze, każdego wieczoru czytała jej na dobranoc, przedstawiała jej jakieś światy zupełnie nieznane, które ona chciała poznać. Chciałam się zapytać, jaka jest Pana ulubiona książka?
Jest ich chyba kilka albo kilkanaście. Myślę, że mogę podzielić tę listę swoich przebojów książkowych na dwie kategorie. Książki słuchowiska. Tutaj na pewno pierwsze miejsce Narrenturm, czyli trylogia husycka. Znaczy Narrenturm to jest pierwszy tom, ale całość trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Jeśli zaś chodzi o książkę drukowaną, tutaj jest dosyć trudny wybór, bo jest tych książek kilka, które wywarło dosyć istotny wpływ na moje życie, które tak jak cytowała pani autorkę, też miała jakieś, odcisnęły jakieś piętno, oczywiście w sensie pozytywnym. Na pewno Hrabia Monte Cristo, na pewno Władca Pierścieni. To takie dwie, akurat tak się składa, że trylogie. No, trylogia Sienkiewicza jak najbardziej też. Też był taki moment, kiedy byłem zafascynowany i mimo, że tam do zajęć języka polskiego należało przeczytać tylko Potop, ale ja zafascynowany tymi dziejami i opowieścią Sienkiewicza przeczytałem całość, bo po prostu to było też wciągające dla takiego nastolatka, no ale myślę, że te trzy pozycje są dla mnie takim najistotniejszym, które pamiętam dziś, pozycjami książkowymi, ale nie są to jedyne. No, w zależności od sytuacji życiowej kilka takich pozycji się jeszcze pojawiało i to nawet niekoniecznie beletrystycznych, no ale na pewno te, których tutaj wspomniałem.
A czy myśli Pan, wspominał Pan o pokoleniu Z? Tak? Tak? Czy ci ludzie, którzy urodzili się w dobie internetu wszechobecnego, a nawet mobilnego, czy myśli Pan, że ci ludzie będą mniej czytać książek? Że młodzież będzie rzadziej po nie sięgała i dzieci?
Istnieje takie zagrożenie. Jadąc środkami komunikacji do pracy, obserwuję młodych ludzi, którzy mają utkwiony wzrok w telefonach komórkowych. Oczywiście większość z nich ogląda seriale albo jakieś filmiki, ale zdarzają się też tacy, którzy czytają. Jeżeli ktoś nie wyniósł z domu tej kultury czytelniczej, to ciężko będzie mu samodzielnie czytać, jeżeli sam nie trafi na kogoś, kto go zainspiruje. Myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, jakie wychowanie się odebrało z domu. Technologia tu może nie mieć tak naprawdę większego wpływu. Może tylko i wyłącznie pomóc, bo jeżeli ja mogę książkę mieć na czytniku, a mam znajomego, który wszystkie swoje książki przechowuje na czytniku, idąc do przystanku tramwajowego czyta, wracając czyta cały czas, ma nos utkwiony w tym ekranie, to tak naprawdę wynika to z tego, że jego po prostu fascynują książki, lubi literaturę. Natomiast jeżeli ktoś nie czuje tego, nie ma ochoty męczyć mózgu, ćwiczyć mózgu, jak powiedział Tyrion Lannister w Grze o Tron, no to choćby nie wiem, jaka była najwygodniejsza forma literatury, książki, to ciężko będzie mu z niej skorzystać. Może nie być fanem czytania, czy w ogóle przyswajania, bo to może kiedyś się zakończyć na przyswajaniu, a nie czytaniu za pomocą wzroku tekstu, czy może lepiej powiedzieć treści.
W książce, o której rozmawiamy, Nieskończoność w papirusie, znalazłam takie zdanie, które wydaje mi się, że bardzo jest takie znaczące. Książki to największy triumf w naszej uporczywej walce z destrukcją. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu za nią dziękuję, a państwu polecam książkę Nieskończoność w papirusie, fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych Irene Balecho. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownik naukowy w Instytucie Nauk o Informacji tej samej uczelni. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga.
Dosłownie, podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.